poprzez ruch, poprzez zabawę, poprzez zadania metodami aktywizującymi, te dzieci więcej chłoną. Od lat jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że my mamy siedzieć w ławce, lekcja trwa 45 minut, mamy dzwonki w szkole. My dzwonków w szkole nie mamy od września, choć nie mieliśmy ich już i w tamtym roku, ale to nie do końca nam wyszło. Była taka spora grupa nauczycieli, która powiedziała, że nie wiem, o której mamy na lekcję, te dzieci biegają po tych korytarzach. Mówię, słuchajcie, spokojnie, powiesimy wszędzie zegarki.
Co jeszcze można zrobić, żeby poprawiać tą efektywność?
No przede wszystkim my zwracamy uwagę i od tego zaczęłyśmy, że nie zaznaczamy błędów na czerwono i nie utrwalamy błędów, bo czerwony kolor nam utrwala, więc wszystkie poprawne elementy w zeszytach, w zadaniach, w klasach młodszych, one są wyróżniane zielonym długopisem. Mamy jeszcze metody pudełka z lekturą. Omawiając lekturę, tworzone jest tak jakby wizualizacja tej lektury w pudełku i łatwiej jest zapamiętać te szczegóły z lektury.
Dariusz Perszko, psycholog. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że są takie inicjatywy, które nadają inną troszkę formę współczesnej polskiej szkole. Szkoła podstawowa numer 4 w Puławach, chociaż tam jest budząca się szkoła, to jak ja z nią, z tą szkołą współpracuję od 32 lat, to ta szkoła nigdy nie spała. Ja będę mówił o roli rodziców w budzącej się szkole i będę mówił, do czego budzi się szkoła. Do kształcenia jakich kompetencji, jakich cech u dzieci. Generalnie jest najważniejsze pytanie, które też tam zadam rodzicom, po co wychowujemy dzieci? Są dwie drogi. Jedna to jest taka, że dzieci wychowujemy do samodzielności i po to, żeby były szczęśliwymi ludźmi. Szczęśliwymi, czyli takimi, którzy potrafią kochać, zaprzyjaźnić i się samemu utrzymać i zarobić jeszcze na siebie pieniądze. Po co im pieniądze? Po to, żeby wydawały z kimś, kogo kochają. To jest jedna droga. Druga droga to jest taka, że wychowujemy dzieci, żeby realizowały nasze, czyli rodziców, ambicje i nasze lęki.
Zachęcamy do pójścia tą pierwszą drogą.
Oczywiście. Zachęcamy do pójścia tą pierwszą drogą. Co jest trudniejsze, bo trzeba dać dzieciom trochę wolność, trochę kompetencji i też wyposażyć je w pewne cechy, wyposażyć. Myślę, że one już mają te cechy, tylko je podkręcić, uwypuklić, pracować nad nimi, żeby one były dostępne dla nich w każdej chwili. Bo to da im szczęście w życiu dorosłym. Wychowujemy ich po to, żeby byli dorosłymi, samodzielnymi ludźmi.
Trzeba znaleźć sposób, jak pracować, tak? W jaki sposób? Co nam pomoże? My od tego roku po rozmowie z psycholog wprowadziłyśmy słuchawki na lekcji. Mamy słuchawki akustyczne na lekcji i te dzieci, które potrzebują wyciszenia na lekcji, wiedzą, że w pewnym miejscu w sali są słuchawki, podejdą, zabiorą słuchawki na uszy. Tak samo jeśli dziecko jest takie nadruchliwe, no to ono nam nie usiedzi 45 minut w ławce. Mamy berety, na które może usiąść, pokręci się, porusza. Korzystamy z piłek, które też zamiast krzesełka wykorzystujemy przy ławce. To są takie elementy, które my znamy wszyscy, tylko trzeba wiedzieć, kiedy z nich skorzystać i korzystać z tego, jeśli to jest.
Magda Mikulska z klasy 7A. Na przykład jeśli chodzi o informatykę, to robimy różne rzeczy na tabletach graficznych. Pani zamawia ciągle nowe rzeczy dla nas, na przykład jakieś Lego albo składamy różne ciekawe rzeczy, co jest bardzo interesujące, bo coś można ciekawego porobić. Jeśli chodzi o biologię, to jest nauka samodzielna, można powiedzieć. W sensie pani tłumaczy lekcje, pokazuje wszystko na tablicy, wyjaśnia wszystko, pokazuje notatki, co trzeba zrobić i prace domowe, ale można być też w takiej grupie, która pozwala na to, że nie trzeba robić tego, co pani tam pisze na tablicy, tylko można robić swoje własne notatki. I w tej grupie jest kilka osób z naszej klasy. Niektórzy nie chcą, bo na przykład są słuchowcami i dla nich normalna lekcja jest lepsza, ale na przykład mi się bardzo podoba i się więcej nauczyłam przez to, bo na przykład ja lubię sobie robić notatki i naprawdę mi się to podoba.
Wioletta Nowak, szkoła podstawowa numer 4 w Puławach. To, co teraz chcemy zrobić, to po prostu zmienić mentalność, bo gdzieś w toku tych ciągłych reform od wielu, wielu lat w oświacie, gdzieś nam się pewne rzeczy pogubiły. Zafiksowaliśmy się na tych testach, wynikach, tabelkach, sprawozdaniach i trochę nam się zaczęły dzieci gubić. Tak mówię ogólnie, nie tylko w naszej szkole.
Jak przywrócić tą równowagę?
Przede wszystkim zatrzymać się w tym biegu, przyjrzeć się, kto tak naprawdę najważniejszy jest w szkole. Uczeń. zaczynamy odchodzić troszeczkę od tego skupienia na tych wynikach, wyliczeniach, na liczbach, chociaż stopnie jeszcze u nas stawiamy, bo też ideą budzącej się szkoły jest brak ocen, ale od tego się nie da tak od razu odejść, bo sami uczniowie, rodzice też potrzebują, to jest taki dla nich taki miernik tego, co umiem, ile umiem. Ja porobiłam takie karty samooceny dla uczniów, gdzie oni sami sobie sprawdzają, czy to już umiem, to już umiem. Jeżeli czegoś nie rozumieją, któregoś pytania, wtedy sobie zaznaczają. Ja podchodzę i pytam się, tak, czy tu, bo to są na przykład na wyższą ocenę, czy chcesz to umieć, czy zostawiasz. Tutaj właśnie to podejmowanie decyzji, na ile chcę umieć i co chcę umieć. I też fajne jest to, że dzieciaki chcą się uczyć, bo patrzą, mają wpływ na sytuację, na sposób uczenia. Jeszcze ciągle się pytają, czy ja mogę w ten sposób, czy mogę tak zrobić. Ja mówię, ty decydujesz.
Paweł Romański, Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa. Kiedyś uczyliśmy się w szkole wielu rzeczy na pamięć, bo nie mieliśmy łatwego dostępu do informacji. Teraz podstawową rzeczą, jakiej szkoła powinna uczyć, to jest jak szybko znaleźć informację, jak ją zweryfikować, czy jest poprawna. Uczenie się tabliczki mnożenia na pamięć, tak, dalej ma sens, ale uczenie się tablic chemicznych, moim zdaniem już niekoniecznie. W moment wyciągamy telefon i sprawdzamy masę informacji. Szkoła jest miejscem, która powinna nas uczyć krytycznego myślenia, analizowania tych informacji, wybierania tych najlepszych.
Zawsze takie dzieci były, które mają specjalne potrzeby. Nie zawsze to było dostrzegane, natomiast to tempo życia, ta cywilizacja, to co się dzieje w świecie, chociażby nawet COVID, pokazały nam, w jak trudnych czasach żyjemy i tych dzieci, które sobie nie radzą z sytuacją, emocjonalnie przede wszystkim, jest coraz więcej. I te dzieci dzięki takiemu podejściu i temu wspomaganiu, bo teraz przepisy oświatowe wymagają nauczycieli wspomagających, psychologów, pedagogów, logopedów, mamy mnóstwo tego wspomagania, możemy zaopiekować się tymi dziećmi. Oczywiście tego ciągle jest za mało, ale zmiana podejścia do nauczania, uczenia się, czyli odchodzimy od takiego nauczania, że to nauczyciel ma wlać temu uczniowi olej do głowy, do uczenia się, czyli takiej aktywnej postawy ucznia w procesie uczenia. Też rodzice zapędzeni, też gdzieś to gubi się to wszystko nam.
Czy jak ja zapisuję dziecko na 12 zajęć i je zawożę na angielski, WF, coś tam jeszcze. Kiedy ono ma zajęte całe popołudnie i nie ma się bawić, to dla kogo to robię? Czy to robię dla niego, dla dziecka, czy robię to dla swojego obrazu pod tytułem jestem dobrym rodzicem? A kiedy dziecko ma się bawić? Bo jedną z głównych cech dzieci i cech, które dają mu kompetencje osobowościowe, to jest umiejętność zabawy. Umiejętność zabawy ze sobą, samemu i umiejętność zabawy z innymi ludźmi. Kiedy ono to ma robić? Jest takie zjawisko opisywane teraz przez psychologów, kiedy małe dziecko, dajmy na to 2-3-latek czy 4-latek, bawi się sam w kącie. Po prostu bawi się. Jedna minuta, druga, 10 minut. Co się dzieje z rodzicem? Mądry rodzic mówi, świetnie, moje dziecko się bawi. Umie się sobą zająć, ja w tym czasie coś zrobię. A rodzic, który ma trochę lęku, no nie, jestem złym rodzicem, nie zajmuję się. I wtrąca mu się do zabawy i gada do tego dziecka. Dziecko nie ma ochoty na to. Dziecko może mieć autonomię zabawową, niekoniecznie w kontakcie z rodzicem. Sumując, jaka może być rola rodziców w budzącej się szkole? Pomagać, ale nie za nadto. Jest takie stare powiedzenie w psychologii rodziny, za dużo pomocy szkodzi. I tutaj trzeba mieć to na uwadze.